Naszym gościem Mariusz Gieraj, redaktor naczelny portalu mpolska24. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
No i dobrze, szybko mówię, żeby się wbić w szybki rytm polskiej polityki. Państwo nas słuchają dzięki wsparciu i zaangażowaniu i hojności patronów na patronite.pl/radiownet. Wszystkim Państwu bardzo dziękuję. No i przypominam wszystkim tym, których jeszcze z nami nie ma, a jest kolejny patron, pan Zbigniew. Bardzo serdecznie witamy na naszym pokładzie. Panie redaktorze, rano próba wejścia posłów Prawa i Sprawiedliwości razem z Mariuszem Kamińskim, Maciejem Wąsikiem na teren Sejmu. Nieudana szarpanina ze Strażą Marszałkowską i pytanie, co właściwie Prawo i Sprawiedliwość chciało osiągnąć?
Podgrzanie atmosfery, to jest dla mnie oczywista sprawa. I próba konsolidacji swoich ludzi, swoich wyborców wokół siebie przed zbliżającymi się wyborami zarówno samorządowymi, jak i do Europarlamentu.
No ale to chyba zdaniem wielu analityków, wielu sympatyków Partii Prawa i Sprawiedliwości takie mobilizowanie, które mobilizuje, ale w dość niedużej grupie wyborczej, takiej, która nie daje nadziei na zwycięstwo.
Ale panie redaktorze, umówmy się. O tym, jak Prawo i Sprawiedliwość prowadziło swoją kampanię przez ten cały okres, tego typu elementy było zwracane uwaga wcześniej. Przez wiele osób, przez wiele środowisk, że są antyskuteczne. I Prawo i Sprawiedliwość się to ignorowało. Można, prawda? Więc jak widać, można ignorować i można ignorować różne opinie, ale trudno oczekiwać wtedy innego efektu, jak ten osiągnięty. Poniesiono co prawda zwycięstwo, ale poniesiono je.
Poniesiono niczym klęskę, faktycznie największy klub parlamentarny, ale niezdolny do stworzenia rządu. Koalicja jest co nieco inna, koalicja jest centrolewicowa. Panie redaktorze, mamy oświadczenie, mamy także deklarację Jarosława Kaczyńskiego, który mówi tak, mamy materiały procesowe, o to nam chodziło i to żeśmy uzyskali, oświadczył prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie Jarosław Kaczyński zapowiedział, że nie będzie kolejnej próby wejścia do Sejmu przez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Tłumaczenie wymyślone post factum, czy wygląda jak rzeczywiście zrealizowanie pewnego z góry założonego planu?
Ale co ten plan ma udowodnić? Znaczy, co on ma dać? Nie bardzo rozumiem. Procesowo będzie się to toczyło, czyli co, gonimy króliczka, tylko tyle, tak?
Z drugiej strony obrazki zostały, posłowie nie weszli do Sejmu, teraz przepychanki, czy to posłowie bili straż, czy straż biła posłów, nie bardzo wiadomo, jak to teraz rozstrzygnąć, tak czy inaczej Prawo i Sprawiedliwość trochę po raz kolejny wygląda jak partia, która gdzieś tam się szarpie słusznie albo niesłusznie. A machina rządowa jedzie dalej, aczkolwiek, żeby do rządu przejść, to muszę powiedzieć, że ja tak wolnej maszyny rządowej nie widziałem jeszcze nigdy w swoim życiu. Może nie jestem najstarszym obserwatorem naszej sceny politycznej ze wszystkich, którzy to robią, ale no pamiętam poprzednie rządy, pamiętam jeszcze poprzednie rządy, no i rządu, który by tak mało ustaw przyjmował na początku, który by tak mało robił, to jeszcze nie widziałem.
Tak, tylko że zwróćmy uwagę, że te rządy są najwolniejsze po tym, jak sprawowało rządy Prawo i Sprawiedliwość. Ilość bezpieczników, które PiS zamontował, jest bardzo duża.
Ale co za problem? Ja słyszałem przez całe miesiące, całe kwartały, całe lata, że najtęższe głowy prawnicze pracują nad tym, żeby wymyśleć super ustawy, które naprawią wymiar sprawiedliwości i będą zgodne z konstytucją i będą cudowne. Mijają 2 miesiące tego rządu, znacznie więcej tego parlamentu. No i jeden projekt został napisany, nie najlepszy zresztą podobno, jest w konsultacjach międzyrządowych, tam utknął projekt o Krajowej Radzie Sądownictwa. No, gdyby było tak dużo, tyle dobrych ustaw, to już by były procedowane bardzo szybko, no i wtedy szachowano by prezydenta, albo podpisze pan bardzo dobrą ustawę, albo pan będzie robił obstrukcję. A tymczasem nic takiego się nie dzieje.
no jest to, znaczy, bądźmy też sprawiedliwi z jedną rzeczą. Taki klincz, takie podgrzewanie atmosfery też jest na rękę stronie rządowej, obecnej rządowej, gdyż też mobilizuje w gruncie rzeczy ich elektorat przed wyborami. Pytanie, kto na tym takim podgrzewaniu atmosfery i mobilizacji wygra bardziej, to pewnie zobaczymy za chwilę, ale puszczenie tej machiny w wielu przypadkach polega na tym, że okej, wrzucamy ustawę, załóżmy tak będzie za chwilę z ustawą odnośnie przerwania ciąży, wpuszczamy to do machiny parlamentarnej, ale wiadomo, że i tak na przykład prezydent Andrzej Duda to zawetuje. A wtedy będzie można mówić, że...
No ale no, to, o to chodzi, się, no jak się... Bo, no to tak, się idzie no, inaczej, no, ale to może w pierwszej stronie. Patrzę na... Dzisiejszy rozpoczął Sejm, od czego myśmy też naszą rozmowę rozpoczęli. Patrzę na harmonogram prac, wcześniej na porządek prac. No i poza jednym rządowym projektem pilnie napisanym, który musiał być szybko przeprowadzony, bo byłyby poważne konsekwencje, czyli przedłużenie napisanego przez Prawo i Sprawiedliwość, bo to jest dość prosta ustawa, po prostu przedłuża wcześniejsze rozwiązania przez PiS przyjęte dotyczące uchodźców z Ukrainy, ich możliwości pracy, przebywania, to tu wszystkie projekty to są poselskie albo obywatelskie projekty z zeszłej kadencji. Ten Sejm nie ma nad czym pracować, bo rząd nie jest w stanie żadnej poważnej ustawy przeprocedować i wysłać do parlamentu.
Ale no to jest wytłumaczenie i na pewno tutaj PR-owcy rządu też to podniosą, zresztą sam premier Tusk pewnie też podniesie, że no najpierw trzeba zrobić rozliczenia, trzeba zrobić audyt i tak dalej. No, to jest standardowa procedura rządowa, bym powiedział.
Pamiętajmy, dobrze, ale z drugiej strony będzie hasło...
Moment, panie redaktorze. Pamiętajmy to, że jest to obiecane 100 dni, prawda? Więc minęło dopiero 50, chyba 5 z tego, co tak wczoraj liczyłem. Dzisiaj jest 55.
Jeszcze zostaje... 5 dni tu będzie na urlopie, więc powiedzmy, że dopiero wróci w 60 dniu, 40 mu zostanie.
Tak, i myślę, że sobie bardzo mocno dociśnie, tym bardziej, że w części resortów faktycznie toczą się prace, natomiast w niektórych no, niewiele się dzieje i pewnie te 40 dni to będzie dla kilku ministrów konstytucyjnych ciężkim doświadczeniem.
A o których ministerstwach pan redaktor myśli? Gdzie tam jest? Powiedz jedno. No tak, to powiedz, no co? No powiedzmy, gdzie są maruderzy? Jedno ministerstwo wymienimy, chociaż nie bądźmy tacy gołosłowni.
No cóż, no mówi się o ministerstwie na przykład klimatu troszeczkę.
Tam rzeczywiście ustawy wiatrakowej nie ma, są różne zapowiedzi, ale ustaw nie ma.
No, więc poprzestajmy na tym.
Mówi się? Nie, tam jeszcze, pan jeszcze chciał jedno powiedzieć.
No. Nie, jest ich więcej. Naprawdę jest ich zdecydowanie więcej, ale to zobaczymy. Dajmy szansę, te 100 dni to jest kluczowa sprawa. Zawsze powinno się dawać taką szansę i ja też uważam, że...
A co ten rząd powinien legislacyjnie w te 100 dni dowieść?
To, co obiecali, czyli te obietnice Donalda Tuska na pierwsze 100 dni, to jest kluczowa sprawa.
60 tysięcy kwoty wolnej od podatku to chyba nie dowiozą.
No być może, ale być może na przykład dla pewnej części wyborców te 60 tysięcy będzie uchwalone i to już jest coś.
Czyli co, czyli Donald Tusk tak specjalnie trochę zwalnia teraz pracę, żeby potem na końcu pokazać, jaki to jest sprawczy, że teraz po niespełna dwóch miesiącach roboty pojechał na urlop i wróci i pokaże
panie redaktorze, siłę? Panie redaktorze, ja jestem przeciwnikiem generalnie teorii spiskowych. Większość to jest jednak wszystko zaplanowane rzeczy. Jeżeli są, dzieją się jakieś przypadkowe, no to są jakoś tam animowane. Natomiast tutaj myślę, że spokojnie jakiś plan Donald Tusk ma, bo wie, że musi pewne rzeczy dowieść. To nie ma, mają w tej chwili przed sobą dwa najważniejsze wybory przed prezydenckimi. bo prezydenckie są najważniejsze, jakie będą w przyszłym roku. Natomiast teraz są ważne wybory samorządowe i to jest bardzo istotne z tego co wiem, dla koalicji rządzącej, bardzo istotne wybory. Bardzo dużą wagę do tego przywiązują. W związku z tym oczekiwania są takie, że nic nie wpłynie na sukces wyborczy w samorządówce. A to oznacza, że będą musiały być dowiezione, wiele z tych projektów, które zostały obiecane, będą musiały być dowiezione. Mogą być zawetowane później przez prezydenta, ale będą musiały być dowiezione, bo inaczej będzie kłopot w wyborach. I tego, to myślę, mi się wydaje, że będzie jednak bardzo mocno pilnowane. Dlatego mówię o tym, że tam, gdzie ministrowie konstytucyjni weszli i sobie jakoś tam próbują trwać, a jednocześnie nie realizują tych obietnic i nie widać, żeby na przykład powstawały te projekty ustaw, no to mogą się bardzo mocno zdziwić wkrótce.
Panie redaktorze, to jeszcze zobaczmy, co tam dalej w rządzie słychać. W rządzie, który no tutaj z PiS-em może ma lekko, ale z tematami nie ma tak łatwo. Centralny port komunikacyjny z tematu nieobecnego w kampanii wyborczej wyrósł na niemalże temat numer jeden debaty publicznej, w którym rząd jest w wyraźniej defensywie i może tylko mówić megalomania, specjalnie dużo więcej argumentów racjonalnych na rzecz tego, żeby projektu nie kontynuować, nie ma. No i pytanie, czy przekona Polaków, że jednak warto być, czy jednak ta mikromania jest na tyle porywająca, że pozwoli rządowi wygrać politycznie kwestię zaorania projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego?
To trudne pytanie, panie redaktorze, dlatego, że do Polaków najczęściej przemawia język własnej kieszeni, do czego PiS przyzwyczaił przez 8 lat rządów Polaków, realizując różnego rodzaju obietnice socjalne i przekopując ich troszeczkę różnymi kwestiami. Więc to jest takie przyzwyczajenie, które jest 8-letnie. Pytanie, czy na tyle trwałe, czy jednak będziemy patrzeć w szerszej perspektywie. Mówię tu o społeczeństwie en bloc. I na to pytanie chyba za wcześnie, żebyśmy byli w stanie odpowiedzieć obydwaj.
To jest tak, że Donald Tusk może powiedzieć, no trudno, jak już tak bardzo chcecie, to ja wam ten centralny port wybuduję. Dokładnie. Chociaż oczywiście między słowem a czynem jest pewna przestrzeń.
No, oczywiście. Może być mniejszy, może być w innej formule realizowany, bo to nie musi być tylko na przykład inwestycja stricte rządowa. Może być podparta przez firmy, przez samorządy. Konstrukcji tutaj finansowych też jeszcze można dorzucić różne, więc to jest do zrobienia. Każdy wariant tutaj leży na stole, bym powiedział.
A taki wariant jednak ideowy albo ideologiczny, bym powiedział, wczoraj w poranku wnet Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy, powiedziała, że Platforma boi się, że nie lubi dużych projektów. Jak się patrzy na reakcję wielu zwolenników, to ni z trudem przełknęli ten 800+, to inne, ale istotna część elektoratu i polityków Platformy bardzo chciałaby wrócić na stary, dobry, liberalny element, takie linie obrony, że nic nie robimy, bo to się nie opłaca, bo państwo powinno być nocnym stróżem i tyle. I to czuć, a poza tym wszystko to jest rozdawnictwo i koniec z tym rozdawnictwem. Pojawił się kłopot z laptopami, że nie ma pieniędzy na laptopy dla czwartoklasistów i głosy były powszechne, po co te laptopy, koniec z tym rozdawnictwem.
Ja rozumiem koncepcję Anny Marii Żukowskiej, żeby wyróżnić jakokolwiek, w jakikolwiek sposób lewicę, ponieważ
co nie jest proste.
Po pierwsze, nie jest proste. Po drugie, Donald Tusk skutecznie realizuje koncepcję marginalizacji tej lewicy w stopniu błyskawicznym, co mu się chyba też udaje, bo z tego, co słyszę, to lewica kompletnie nie jest przygotowana do wyborów samorządowych. Te struktury są w atrofii, więc jest tutaj problem dla lewicy, więc podszczypywanie Platformy w ten sposób, że boi się dużych projektów, no to raczej nie trzyma się historycznej prawdzie, ponieważ pamiętajmy, jednak infrastrukturę drogową wybudowała Platforma, jakbyśmy na tym patrzyli, po rządach. Owszem, można zarzucać, że lepiej, gorzej, drożej, taniej i tak dalej.
W mniejszym lub większym wymiarze no, plan zrealizowany tak
Ale bezapelacyjnie Polacy wiedzą, że powstały. Plus do tego jeszcze duże projekty sportowe na Euro, no też powstały za czasów Platformy, więc no trochę to takie lekko przesadzone, ale doceniam próbę wyciągnięcia lewicy w jakikolwiek sposób do góry i odróżnienia.
Jakby tak zliczyć, ile kilometrów powstało za Platformy, ile za PiS-u, to nie wiem, czy PiS nie byłby lepszy w tym budowaniu dróg ekspresowych i autostrad.
Ekspresowych, jeżeli już to ekspresowych, no to autostrady powstawały za Platformy.
A teraz były kończone. No dobrze, czyli jak rozumiemy, CPK, Atom, to nie wywróci rządu. A ten brak pieniędzy, że jednak okaże się, że tych funduszy jest niedużo. Teraz oczywiście karierę zrobiła informacja o tym, że jest gwałtowny spadek wpływów z VAT-u za grudzień. To okazuje się, że nie ma żadnej tragedii. Jest po prostu dość często stosowana sztuczka księgowa przez budżet, czyli że się wypłaca wcześniej zwroty z VAT-u, żeby zrobić poduszkę na rok przyszły. PiS to często robiło, teraz robił to nowy rząd, no ale jednak deficyt jest duży, może się coś wydarzyć. Może być tak, że nagle rządowi pieniądze się skończą.
Przypomnijmy sobie rok 2015, jak PiS przejmowało władzę. Było obniżenie ratingu, były problemy budżetowe i tak dalej, i tak dalej. Wygrana formacja, wygrana koalicja tak szybko nie upadnie, jakby to sobie niektórzy wymarzyli. Tak samo było w 2015. Zwolennicy PiS-u wieszczyli, że już za chwileczkę, już za momencik rząd PiS-u się przewróci i koniec PiS-u. Trwało to 8 lat. Przy tej pracy, którą wykonuje w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość, pewnie będziemy czekali 8 lat na zmianę władzy.
Nie będziemy tak się poruszać w 8-letnich cyklach. No dobrze, to już na koniec to, co nam zafunduje zaraz Donald Tusk, czyli solidną rozmowę, dyskusję, czy zgoła solidną awanturę o aborcję. Na ile jest tak, że tutaj Donald Tusk będzie rozgrywał? Może jest tak, że zgłosi projekt, a ten projekt nie przejdzie i nagle wygranym stanie się nie Donald Tusk, tylko trzecia droga, może i Prawo i Sprawiedliwość gdzieś się schowa w tle i coś ugra dla siebie.
Tak czy inaczej, jakkolwiek by się to nie potoczyło, wygranym będzie Donald Tusk. Akurat w tym przypadku, jeżeli przepchnął ten projekt, trafi to do prezydenta, pan prezydent pewnie będzie musiał to ze względów oczywistych zawetować. Jeżeli upadnie to w parlamencie, to Donald Tusk będzie mógł spokojnie powiedzieć, że próbowałem, chciałem, nie udało się. I tyle, więc tutaj absolutnie żadnego zagrożenia dla premiera nie widać. Pytanie, jak się zachowają koalicjanci.
No, jeżeli nie przegłosują, to się można powiedzieć, nie było to w umowie koalicyjnej, no ale Donald Tusk obiecał aborcję i nie dowiózł. Taki to jest polityk.
No.
Co z jego sprawczością?
Umowy koalicyjnej.
Co jest jego sprawczością?
Nie będziemy łamać ludziom kręgosłupów przecież. Nie będziemy łamać ludziom kręgosłupów. No nie przesadzajmy, jesteśmy w demokratycznym państwie.
I zobaczymy, czy to wystarczy, ale to będzie takie wyraźne rozróżnienie, że jednak nie we wszystkim koalicja rządząca jest spójna, chociaż w spoistości rządu to na pewno nie zagrozi. Mariusz Gierej był naszym gościem, redaktor naczelny portalu mPolska24.
Dziękuję bardzo.